radiowo-internetowe studium biblijne.
Przed mikrofonem Jerzy Zabawa. W ramach radiowo-internetowego studium biblijnego podejmujemy w tym roku temat Kościoła. Dzisiaj rozpoczynamy pierwsze z czterech spotkań z księdzem doktorem Robertem Głuchowskim. Szczęść Boże!
Szczęść Boże Panu i wszystkim słuchaczom.
W ramach naszych spotkań będziemy chcieli popatrzeć na Kościół przez pryzmat Księgi Dziejów Apostolskich.
Jest to ta księga Nowego Testamentu, która jest niezwykle wdzięcznym materiałem, jeżeli możemy tak powiedzieć, gdy chodzi o refleksję na temat Kościoła.
Zwykliśmy patrzeć na dzieje jako na historię pierwotnego Kościoła.
Czasami używamy takiego sformułowania, choć od razu trzeba zaznaczyć, że nie jest to do końca poprawne ujęcie. Księga Dziejów Apostolskich nie jest bowiem historią pierwotnego Kościoła w sensie ścisłym, to znaczy takim jak dziś w czasach nowożytnych traktujemy historię, czyli kronikarsko uporządkowanie danych z pewnego przedziału czasowego. Ale jest historią w sensie biblijnym. Jest historią Kościoła w sensie biblijnym, to znaczy autor, prezentując pewne wydarzenia, przez nie chce pokazać orędzie o Kościele. Inaczej mówiąc, na wydarzenia nie patrzy z punktu widzenia kronikarza faktów, ale wydarzenia interesują go o tyle, o ile przekazują pewną naukę o Kościele. Chodzi mu przede wszystkim o odpowiedź na pytania: czym jest Kościół, jaka jest jego natura, jaka jest jego misja. Jest to zresztą dokładnie takie samo podejście, jakie znajdujemy w Ewangeliach w odniesieniu do Jezusa.
Tak więc Księga Dziejów Apostolskich nie jest historią Kościoła w sensie ścisłym.
Ale nie jest też oczywiście jakąś fantazją, zmyśleniem, ale ukazaniem tylko niektórych faktów z historii pierwotnej wspólnoty. Tych faktów, które są najlepszym nośnikiem orędzia o Kościele. Co więcej, uporządkowanych tak, aby służyły temu celowi.
Tytuł tej księgi, Dzieje Apostolskie, może sugerować, że zawiera ona przede wszystkim biografię apostołów.
Do samego tytułu nie przywiązujmy zbyt wielkiej wagi, gdyż on jest wtórny. Pierwotnie Dzieje Apostolskie były częścią jednego dzieła wraz z Ewangelią Łukaszową. Później dzieło to podzielono, a drugiej części nadano powyższy tytuł. Dzieje Apostolskie nie są jednak biografią apostołów. Jest w tej księdze mowa przede wszystkim o dwóch z nich – Piotrze i Pawle. Ich postaci są zresztą przedstawione w sposób bardzo specyficzny. Piotr apostoł ukazany jest od momentu pierwszych chwil po wniebowstąpieniu Jezusa, a ostatni raz pojawia się w czasie tzw. Soboru Jerozolimskiego. Potem znika z pola widzenia, choć wiemy, że jeszcze długi czas upłynął do jego męczeńskiej śmierci. Podobnie bardzo specyficznie jest ukazana postać Pawła apostoła. Pojawia się przy kamienowaniu Szczepana i choć w szeroki sposób ukazana jest jego działalność misyjna, to opowieść o Pawłowych losach kończy się w czasie pierwszego uwięzienia w Rzymie. A skądinąd wiemy, iż Paweł z tego więzienia był uwolniony i prowadził jeszcze działalność apostolską. Tak więc możemy mówić, że Dzieje Apostolskie nie są biografią apostołów w sensie ścisłym, choć przynoszą wiele danych dotyczących ich życia.
W związku z tym domyślamy się, że prezentacja ich postaci nie ma charakteru kroniki, ale wykorzystywane są pewne wydarzenia z ich życia dla prezentacji orędzia o Kościele.
Dokładnie tak. Spróbujmy zatrzymać się właśnie tutaj i ukazać ten specyficzny sposób prezentacji apostołów Piotra i Pawła oraz zapytać, co święty Łukasz chciał nam powiedzieć o Kościele przez taki, a nie inny sposób opowiadania.
Jakie są więc cechy charakterystyczne owej prezentacji apostołów?
Pierwsze, co zauważamy w sposobie prezentacji Piotra i Pawła, jest podkreślenie podobieństw, a właściwie identyczności w ich działaniu. Chodzi tutaj przede wszystkim o działalność cudotwórczą apostołów. Owo podkreślenie identyczności działania zdumiewa nas tym bardziej, że z wielu tekstów Nowego Testamentu wynika jasno, że chodzi tu o osobowości bardzo różne. Podkreśla się na przykład, że inne było ich pochodzenie, Piotr był prostym galilejskim rybakiem wychowanym w Palestynie, zaś Paweł wychował się w diasporze, jego pierwszym językiem była greka, był gruntownie wykształcony. Znamy też różnice w ich charakterach, sposobach reagowania na różne sytuacje czy trudności. Moglibyśmy te różnice mnożyć. Gdy jednak przyjrzymy się temu, jak święty Łukasz ukazuje ich działalność apostolską w dziejach, to dostrzeżemy zadziwiające podobieństwa.
Wspomniał ksiądz, że chodzi przede wszystkim o działalność cudotwórczą, która towarzyszy głoszeniu słowa.
Ten aspekt jest szczególnie podkreślony. Spróbujmy te podobieństwa wypunktować, przyglądając się treści księgi. Na początku zauważamy, że Piotr jest głównym bohaterem pierwszych rozdziałów księgi i zasadniczo znika z narracji wraz z końcem 12 rozdziału, gdzie jest mowa o jego cudownym uwolnieniu z więzienia. Natomiast Paweł jest głównym bohaterem drugiej części Księgi Dziejów Apostolskich. Obydwa jednak są zaprezentowani w bardzo podobny sposób. Obydwaj na początku swojej ewangelizacyjnej działalności wygłaszają długą mowę inauguracyjną. Piotr czyni to po zesłaniu Ducha Świętego. Gdy po wyjściu z wieczernika apostoł przemawia do zgromadzonych tłumów zdziwionych niezwykłymi znakami, jakie towarzyszyły darowi Ducha. Jest to mowa bardzo uroczysta i jest to najdłuższa z mów Piotra. Podkreślona jest również skuteczność wygłoszonej nauki, bo gdy słuchacze ją usłyszeli, czytamy, przejęli się do głębi serca i przyłączyło się owego dnia około 3000 dusz. Natomiast Paweł na początku swojej apostolskiej działalności w czasie pierwszej podróży misyjnej również wygłasza mowę, która jest najdłuższa z jego mów. Chodzi o przemówienie w synagodze w Antiochii Pizydyjskiej w 13 rozdziale dziejów, która to mowa okazała się również bardzo skutecznie. Święty Łukasz skrupulatnie zaznacza, że po zakończeniu przemówienia Pawła proszono ich, aby w następny szabat mówili do nich o tym samym. Natomiast w następny szabat zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać Słowa Bożego.
Apostołowie czynili też bardzo podobne cuda.
To najbardziej uderza w zestawieniu tych dwóch postaci. Patrząc chronologicznie na działalność Piotra, dostrzegamy, że pierwszym cudem, jaki on czyni, jest uzdrowienie chromego w świątyni. Czytamy o tym w 3 rozdziale dziejów. Gdy Piotr i Jan wchodzili do świątyni na modlitwę o godzinie 9, wnoszono właśnie pewnego człowieka, chromego od urodzenia. Lecz Piotr wraz z Janem, przypatrzywszy się mu, powiedział: spójrz na nas. A on patrzył na nich, oczekując od nich jałmużny. Nie mam srebra ani złota, powiedział Piotr, ale co mam, to ci daję. W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka chodź. Również Paweł uzdrawia chromego na początku swojej działalności, jak czytamy w 14 rozdziale z kolei. W Listrze mieszkał pewien człowiek o bezwładnych nogach, kaleka od urodzenia, który nigdy nie chodził. Słuchał on przemówienia Pawła, a ten spojrzał na niego uważnie i widząc, że ma wiarę potrzebną do uzdrowienia, zawołał głośno: stań prosto na nogach. A on zerwał się i zaczął chodzić. Co ciekawe, obydwa uzdrowienia chromych nie dokonują się na wyraźną prośbę chorych. Jeden chromy wszystkiego, co chciał, to jałmużny, zaś drugi nie wypowiada żadnej prośby.
Zarówno Piotr, jak i Paweł wskrzeszają też zmarłych.
To kolejne podobieństwo w czynionych przez nich cudach. Piotr wskrzesza niejaką Tabitę w Jafie, zaś Paweł wskrzesza młodego członka gminy Eutycha w Troadzie, który wypadł z okna w czasie nocnego spotkania chrześcijan w tym mieście. Obydwaj apostołowie zmagają się też ze światem magii. Piotr w Samarii spotyka Szymona, który zajmował się czarną magią, zaś Paweł na Cyprze poskramia maga imieniem Elimas.
Widać więc wyraźnie, że podobieństwo w prezentacji działalności apostołów Piotra i Pawła jest przez świętego Łukasza zamierzone.
Aby podsumować tę krótką prezentację owych podobieństw, warto jeszcze przywołać słowa autora Dziejów Apostolskich, który w bardzo podobnych słowach określa działalność cudotwórczą obu apostołów. O Piotrze mianowicie pisze tak: wiele znaków i cudów działo się przez ręce apostołów wśród ludu. Trzymali się wszyscy razem w krużganku Salomona. a z obcych nikt nie miał odwagi dołączyć się do nich. Lud zaś ich wychwalał. Coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet przyjmujących wiarę w Pana. Wynoszono też chorych na ulicę i kładziono na noszach, aby choć cień przechodzącego Piotra padł na któregoś z nich. Także z miast sąsiednich zbiegało się mnóstwo ludu do Jerozolimy, znosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy doznawali uzdrowienia. Bardzo podobnie wyraża się święty Łukasz o Pawle apostole, gdy pisze: Bóg czynił też niezwykłe cuda przez ręce Pawła, także nawet chusty i przepaski z jego ciała kładziono na chorych, a choroby ustępowały z nich i wychodziły złe duchy. Dowiadujemy się więc, że w przypadku Piotra wystarczyło, aby cień przechodzącego apostoła padł na chorych, aby ci odzyskali zdrowie. Zaś jeśli chodzi o Pawła, jest mowa o dotknięciu chust i przepasek w celu uzdrowienia. Jakkolwiek opisy te wydają się przedstawiać rzeczywistość ze sporą emfazą, to znów zastanawia bardzo podobna charakterystyka działalności dwóch najważniejszych apostołów.
I tu powstaje pytanie, co było celem świętego Łukasza, aby w ten sposób, a nie inny sposób ukazać działalność apostołów Piotra i Pawła?
Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że owe powtórzenia, zestawienia są całkowicie zamierzone. W potocznym języku powtarzanie czegoś w wypowiedzi zwykle zwiastuje pewne niedopracowanie w tekście, ale inaczej jest w tekstach biblijnych. To zestawienie pokazuje, że obydwaj apostołowie, mimo różnic między nimi, innych okoliczności powołania, nominalnie przynajmniej innego pola działania, gdyż Piotra zwykło się nazywać apostołem Żydów, zaś Pawła apostołem pogan, to mimo tych wszystkich różnic realizują to samo powołanie. W kontekście dziejów apostolskich nabiera to dodatkowego znaczenia w ukazaniu Pawła, gdyż w prezentacji tego apostoła święty Łukasz zasadniczo odmawia mu tytułu apostoła. Czyni tak, gdyż dla świętego Łukasza apostołami są tylko ci z grona 12. Apostoł to jeden z tych, którzy, jak definiuje to Piotr przy wyborze następcy Judasza, towarzyszył nam przez cały czas, gdy Pan Jezus przebywał z nami, począwszy od chrztu Janowego, aż do dnia, w którym został wzięty od nas do nieba i stał się razem z nami świadkiem Jego zmartwychwstania. Zauważmy, że święty Paweł nie spełniał tego kryterium. Dlatego nie jest nazywany w dziejach apostolskich apostołem w sensie ścisłym. Jednak prezentacja jego działalności, która w niczym nie różni się od działalności świętego Piotra, przekonuje czytelnika, że zarówno święty Paweł, jak i inni ewangelizatorzy spoza grona 12, jak Filip, Sylas czy Tymoteusz, wypełniają dokładnie to samo misyjne zadanie. Nie są w powołaniu misjonarzy i ewangelizatorów w niczym gorsi od tych, którzy chodzili za Jezusem w czasie Jego publicznej działalności.
Święty Łukasz chce więc pokazać, że wszyscy głosiciele Ewangelii wypełniają tę samą misję.
Tak, to jest bardzo ważna myśl, którą autor dziejów apostolskich zawarł w takiej prezentacji ich działalności. Jest to oczywiście orędzie dla wszystkich pokoleń chrześcijan, wszystkich pokoleń misjonarzy, apostołów, którzy stali się następcami 12 w wąskim czy szerokim sensie. Po dziś dzień wykonują oni dokładnie to samo dzieło, jakie wykonywało 12 na czele z Piotrem. Gdy jednak analizujemy sposób prezentacji działalności apostołów w dziejach apostolskich, szczególnie cuda, jakich dokonują, uświadamiamy sobie rzecz jeszcze ważniejszą. Otóż zauważamy, że cuda, jakie dokonują apostołowie, szczególnie Piotr czy Paweł, są bliźniaczo podobne do tych, jakich dokonywał sam Jezus.
Rzeczywiście wiele z nich mogłoby z powodzeniem znaleźć się w Ewangeliach.
Tak właśnie jest. I znowu celowo święty Łukasz komponuje owe opisy w taki, a nie inny sposób. Patrząc na opowiadania mówiące o wskrzeszeniu zmarłych, wyrzucaniu złych duchów czy uzdrawianiu chromych, mamy niemal wrażenie, że gdybyśmy zamienili imiona Piotr czy Paweł na Jezus, to niczym opowiadania te nie różniłyby się od tych, które mówią o cudotwórczej działalności Jezusa. I nie zdziwilibyśmy się odnajdując je w Ewangeliach.
Szczególne wrażenie robią te opowiadania o wskrzeszeniu zmarłych.
Nie tylko dlatego, że były to cuda niezwykle spektakularne, również w czasie publicznej działalności Jezusa. Szczególnie opis wskrzeszenia, którego dokonał Piotr apostoł w Jafie, zastanawia, bo jest niemal bliźniaczym odbiciem wskrzeszenia córki Jaira, dokonanego przez Jezusa. Odnajdujemy te same motywy. Wskrzeszenie po odsunięciu tłumów, podanie ręki, wezwanie do podniesienia się wskrzeszonej.
Jaką to ma wymowę w odniesieniu do tematu Kościoła, który nas szczególnie interesuje?
Święty Łukasz tym prostym zabiegiem, to znaczy ukazując apostołów jako tych, którzy dokonują dokładnie tych samych cudów, jakie czynił Jezus w czasie publicznej działalności, przekazuje niezwykle głęboką naukę o Kościele. Mianowicie ukazuje Kościół jako przedłużenie działalności Jezusa w świecie. Po wydarzeniach paschalnych, po wniebowstąpieniu, Jezus zakończył swą ziemską drogę w sensie fizycznym. Ale rodzi się wspólnota Kościoła, w której można doświadczyć tej samej obecności Zbawiciela, tak jak w czasie Jego publicznej działalności. A apostołowie są niejako przedłużeniem rąk Jezusa w świecie. Niech ta myśl będzie podsumowaniem naszego dzisiejszego rozważania. Bóg zapłać za uwagę i zapraszam do rozważania za tydzień, gdzie będziemy chcieli przyjrzeć się apostołom jako tym, którzy są wezwani nie tylko do cudotwórczej działalności na wzór Jezusa, ale przede wszystkim są wezwani do przejścia Jego paschalnej drogi z otchłani śmierci do życia.
Za dzisiejszy wykład dziękujemy księdzu doktorowi Robertowi Głuchowskiemu.
Szczęść Boże.
I na koniec jeszcze pytanie konkursowe. Jak miała na imię wskrzeszona przez Piotra kobieta?
Radiowo-internetowe studium biblijne. W każdą niedzielę o 14:30. Powtórka w poniedziałek po 20:00. Oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.